Dzień dobry.
Dzień dobry.
Chciałbym zapytać na początek o Białoruś. Trwa w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów spotkanie przedstawicieli opozycji z przedstawicielami rządu. Myśli pan, że te spotkania będą teraz cykliczne, trwałe?
No, taka była nasza zapowiedź i wydaje się, że właśnie to przynosi efekty, że regularnie spotykamy się w gronie rządowym i również z przedstawicielami opozycji. To pozwala wypracować wspólne stanowisko w przytłaczającej większości spraw, jeżeli chodzi o Białoruś. Natomiast z drugiej strony również pozwala nabrać pewnej innej perspektywy, a myślę, że to jest ogromną wartością. Pamiętajmy o tym, że polityka wschodnia jest bardzo istotna z punktu widzenia interesów Polski. W związku z tym warto, żeby w tym obszarze polska klasa polityczna na tyle, ile to możliwe, starała się działać ponad podziałami politycznymi, które są w kraju.
A jak pan sądzi, co sprawia, że tak myślę, że przez te 5 ostatnich lat mało było takich tematów. W ogóle mało jest takich tematów nie tylko przez 5, ale może nawet ostatnich 10 lat. Co sprawia, że akurat ta sprawa jest rzeczywiście troszeczkę ponad podziałami?
Myślę, że przede wszystkim pewna otwartość ze strony wszystkich przedstawicieli, a przynajmniej większości przedstawicieli sceny politycznej na rozmowy w tym obszarze. A z drugiej strony myślę, że tu bardzo mocno gdzieś tam z tyłu w podświadomości jest u nas wśród obywateli to dziedzictwo Solidarności. I myślę, że właśnie to dziedzictwo Solidarności, które jest obecne przecież w różnych partiach politycznych, nie tylko przecież w Prawie i Sprawiedliwości, ale w różnych partiach politycznych, prawie wszystkich są jacyś przedstawiciele tamtego nurtu, powoduje, że faktycznie myślę, że obserwujemy te wydarzenia na Białorusi, mając właśnie w pamięci również to dziedzictwo Solidarności sprzed 40 lat.
Co do przyszłości, to jak pan sądzi, co wydarzy się na przykład na forum unijnym, jeśli chodzi o Białoruś? Pamiętam, było to spotkanie, wideokonferencja Rady Europejskiej, które zostało też zwołane pod wpływem działań premiera Morawieckiego. Co dalej? Czy Unia o tym temacie będzie pamiętać?
To jest rolą właśnie Polski, państw Grupy Wyszehradzkiej, państw bałtyckich, Litwy, Łotwy, Estonii, aby na stałe przez najbliższe miesiące faktycznie temat Białorusi był na agendzie politycznej Unii Europejskiej. I faktycznie te wspólne działania i polskiego premiera Mateusza Morawieckiego, państw bałtyckich doprowadziły do tego szczytu Rady Europejskiej sprzed kilku tygodni, bo de facto plan był taki, że to spotkanie miałoby się odbyć dopiero pod koniec września. W związku z tym to był skuteczny element takiej presji politycznej, ale bez wątpienia jest tak, że faktycznie to państwa wschodnie, państwa Unii Europejskiej będą zabiegały o to, aby temat białoruski z agendy Unii Europejskiej nie zniknął, bo mówiąc wprost, wiadomo, że jest on mniej istotny dla krajów Europy Zachodniej.
A co się może wydarzyć w Polsce? Czy na przykład kiedy wystartuje, ale może już wystartował ten projekt wsparcia dla białoruskich przedsiębiorców, którzy chcieliby przenieść tu swoje firmy, zwłaszcza internetowe. Pamiętam, że nazwa była chyba Polish Business Harbor, jakoś tak.
Faktycznie w zakresie spraw białoruskich jest kilka takich obszarów, które są istotne. Przede wszystkim to jest to wsparcie w wysokości blisko 50 milionów złotych na różnego rodzaju działalność środowisk obywatelskich na Białorusi. Tutaj mówimy o naukowcach, o studentach, o niezależnej prasie, o działaczach opozycji, którzy zostali pokrzywdzeni, którzy również otrzymują wsparcie finansowe od polskiego rządu, w związku z tym czy organizacji pozarządowych, więc to jest jeden kanał, a z drugiej strony oczywiście faktycznie sytuacja na Białorusi jest na tyle skomplikowana, że faktycznie część przedsiębiorców zgłasza swoje zastrzeżenia co do możliwości dalszego kontynuowania swojej działalności na Białorusi, aczkolwiek my pamiętajmy o tym, że również na tym, aby sytuacja gospodarcza Białorusi nie pogarszała się mocno, wręcz Polska podczas ostatniego spotkania Grupy Wyszehradzkiej przedstawiła wstępny projekt wsparcia gospodarczego dla Białorusi, ale on oczywiście jest uwarunkowany spełnieniem demokratycznych kryteriów.
A czy proste zależy na jakimś konkretnym kierunku, w którym miałaby pójść Białoruś? Czy bardziej ograniczamy się do wsparcia humanitarnego, tak bym to określił?
Polsce, myślę, że całej Unii Europejskiej zależy na tym, aby krąg krajów demokratycznych realizujących te idee, które są zakorzenione w państwach europejskich, był jak najszerszy. Dlatego też to oczywiście Białorusini muszą zdecydować o tym, jak będzie wyglądał ich kraj, bo to społeczeństwo białoruskie jest suwerenem na tym obszarze. Natomiast ono, to społeczeństwo musi faktycznie taką możliwość mieć faktycznie, a nie iluzorycznie. Dlatego też uważamy tutaj jako Unia Europejska, że proces wyborczy na Białorusi z tego powodu powinien zostać powtórzony, że tej rękojmi decyzji suwerena społeczeństwa białoruskiego w tej chwili nie widać.
Przechodząc do innych tematów, na pewno chyba w każdej rozmowie z dziennikarzami ktoś zadaje pytanie o zmiany w rządzie, więc ja też to pytanie zadam. Czy myśli pan, że w tym tygodniu opinia publiczna pozna więcej szczegółów dotyczących tego, jak ma wyglądać nowy gabinet, czy zmieniony gabinet?
Praktycznie w tym tygodniu są kontynuowane rozmowy w ramach tutaj grupy Prawa i Sprawiedliwości i naszych dwóch koalicjantów. My zapowiadaliśmy od samego początku, że te zmiany pewnie będą między, na przełomie września i października, w związku z tym nie ma też presji czasowej na to, żeby to musiało być w tym tygodniu, ale oczywiście zależy, myślę, już wszystkim też stroną tutaj tych dyskusji, aby zakończyć te rozmowy, stworzyć zmodyfikowany rząd, skonsolidować co najmniej kilka ministerstw i faktycznie przejść do realizacji już tych wszystkich celów programowych, o których wcześniej mówiliśmy.
Właśnie, bo prezes PiS Jarosław Kaczyński dzisiaj w wywiadzie dla tygodnika Sieci mówi, że rząd wymaga zmian o charakterze technicznym. No brzmi to tajemniczo.
Znaczy, jak rozumiem, tutaj chodzi przede wszystkim o też zmiany o charakterze administracyjnym, funkcjonalnym, czyli połączeniu resortów. No, to są zmiany właśnie o charakterze technicznym, czyli sposobu funkcjonowania administracji rządowej, która w kilku miejscach co najmniej powinna zacząć funkcjonować lepiej. W związku z tym to jest też długi proces, który będzie rozłożony, myślę, że nawet na całe 3 lata, bo jedna rzecz to jest ustalenie ostatecznej liczby ministerstw, a z drugiej strony zmiana pewnych procesów zachodzących w Centrum Administracji Rządowej, w Kancelarii Premiera, czy wszystkich resortach. Współpraca pomiędzy resortami to jest wyzwanie, przed którym zawsze stoi rząd, bo zawsze jest coś do poprawienia.
Czyli to nie jest tak, że zapadną pewne decyzje teraz, ogłosi je pan premier, pan prezes, jak się domyślam, no i to już wszystko.
To jest właściwie początek pewnej drogi, tak? Pamiętajmy o tym, że jedna rzecz to jest ustalić ostateczną liczbę ministerstw i skład personalny, a z drugiej strony przeprowadzić te procesy konsolidacyjne. To nie jest tak, że łączy się 2 resorty czy 3 i to jest koniec zadania. To właściwie jest początek zadania, bo chodzi o to, aby tak zoptymalizować funkcjonowanie takich połączonych ministerstw, aby jednocześnie nie generować kosztów, wręcz żeby je oszczędzać, a z drugiej strony, żeby procesy, które do tej pory zapadały w tych ministerstwach, działały szybciej. Dla nas jest szczególnie ważne w okresie inwestycyjnym. Pamiętajmy o tym, że Polska przez najbliższe kilka lat będzie bardzo dużym placem budowy ze względu na duże środki inwestycyjne, chociażby jak z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, z Funduszu Dróg Samorządowych, ale również z Krajowego Programu Budowy Dróg Krajowych i Autostrad. W związku z tym tu też potrzeba jest przyspieszenia niektórych spraw. Widzimy to w kontekście na przykład chociażby postępowań środowiskowych.
Ale czy jest pan przekonany, że te większe ministerstwa będą działały lepiej?
To oczywiście zależy od tego, w jaki sposób i czy skutecznie przeprowadzimy optymalizację działań tych ministerstw. Jestem przekonany, że to jest krok w dobrym kierunku i stąd ta decyzja właśnie, aby tak postąpić. Na świecie oczywiście liczba ministerstw jest różna. W niektórych dobrze funkcjonujących państwach jest większa, w niektórych mniejsza. Natomiast uważamy, że kierunkiem, który przyniesie faktycznie lepsze funkcjonowanie administracji, a to w tej chwili jest priorytetem.
Czy to będzie tak, pana zdaniem, że najpierw zostanie ogłoszona nowa struktura rządu, później nowe priorytety i jeszcze przy innej okazji nowe personalia? Czy wszystko razem w pewnym momencie zostanie ogłoszone albo po tej właśnie deliberacji, że tak się wyrażę, wewnętrznej?
Znaczy to, czego możemy się spodziewać najszybciej, to jest decyzja właśnie dotycząca struktury rządu oraz personaliów. Zakładam, że to będzie przedstawione razem. Natomiast faktycznie kwestie programowe, co było zapowiadane, chcielibyśmy przedstawić w rozszerzonej wersji zapewne około listopada. Pamiętajmy, że zbliża się też Kongres Prawa i Sprawiedliwości. To też jest takie miejsce, w którym takie nowe otwarcie programowe będzie można przedstawić.
A czy myśli pan, że do tego czasu też na przykład uda się przekonać koalicjantów, bo to nie jest projekt rządowy, ale jednak budzący emocje na przykład do projektu, który ogłosił prezes PiS dotyczący ochrony zwierząt. Czy uda się przekonać koalicjantów do tego projektu? Bo wydaje się, że są niezadowoleni troszeczkę.
Ten projekt oczywiście może budzić niezadowolenie w niektórych grupach, natomiast my od dłuższego czasu zapowiadaliśmy, że pewne zmiany w tym obszarze zapadną. Przynajmniej jeszcze proces legislacyjny w Sejmie. Oczywiście mogą pojawić się jakieś korekty. Jeżeli ktoś uzna, że one będą niezbędne, to też będzie można je przyjąć. Natomiast kierunkowo decyzja jest taka faktycznie, żeby w szczególności, jeżeli chodzi o tą branżę futrzarską, tych zmian, korekt, które stają w obronie zwierząt źle traktowanych, żeby je wprowadzić.
A myśli pan, że wobec tego ten projekt będzie objęty ścisłą dyscypliną w głosowaniu? Jak mówię, to nie jest projekt rządowy, ale jednak bardzo ważny, jak się wydaje, na starcie nowego sezonu politycznego.
Nie byłbym przekonany, że ten projekt wzbudzi aż taki rozdźwięk w ramach klubu parlamentarnego, więc nie zakładam, że to będzie jakaś tutaj odgórna dyscyplina. Jestem przekonany, że przytłaczającej większości klub parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości ten projekt poprze.
Jak pan sądzi w ogóle, co będzie organizowało życie polityczne, co już organizuje życie polityczne, publiczne w najbliższych miesiącach? Bo rozmawialiśmy o rekonstrukcji, ale co może jeszcze zajmować nie tylko dziennikarzy czy polityków, ale też na co nasi słuchacze na przykład powinni zwrócić uwagę?
Bez wątpienia taką kluczową rzeczą są kwestie związane z gospodarką. Pamiętajmy o tym, że w związku z epidemią koronawirusa na świecie mamy do czynienia z bardzo głębokim kryzysem gospodarczym i rolą polskiego rządu jest to, abyśmy przez ten kryzys przeszli w stosunkowo łagodny sposób i to będzie jednym z priorytetów. Na pewno też będą kwestie związane chociażby z pewnymi zmianami w służbie zdrowia, w edukacji, kolejnymi krokami w naszych reformach.
Mówił pan właśnie o wpływie epidemii koronawirusa na gospodarkę. A myśli pan, że uda się dochować tych prognoz, że ta recesja w Polsce będzie rzeczywiście dosyć płytka?
No, o to właśnie zabiegamy w tej chwili, stąd błyskawiczne działania, jeżeli chodzi o tarczę antykryzysową, czyli fundusz PFR-u, czy dla małych działalności gospodarczych właśnie, żeby przez kryzys przejść w sposób możliwie najłagodniejszy. W tej chwili jesteśmy w czołówce krajów europejskich, które najlepiej sobie radzą z kryzysem gospodarczym, ale pokornie podchodzimy oczywiście do sytuacji gospodarczej, bo ona jest w dużej mierze uzależniona chociażby od sytuacji w krajach Europy Zachodniej, w Chinach, w Stanach Zjednoczonych. Mamy do czynienia z globalną gospodarką, w związku z tym tutaj należy do tego podchodzić pokornie, ale te wszystkie instrumenty, które do tej pory były użyte, są często wzorem dla innych krajów europejskich, jeżeli chodzi o radzenie sobie w kryzysie. I jeżeli będziemy kontynuować tę politykę w sposób racjonalny, w sposób spokojny, to jesteśmy w stanie faktycznie przez kryzys gospodarczy przejść w dosyć łagodny sposób.
Czy myśli pan, że czy w ogóle się może udać Polsce uniknąć tej tak zwanej drugiej fali, którą widać na przykład w Izraelu, gdzie doszło do potwornego lockdownu?
My przede wszystkim staramy się, aby rozwój choroby w Polsce, rozwój koronawirusa nie spowodował zamknięcia gospodarki ponownie. To jest cel, który sobie postawiliśmy. Z jednej strony chronić wszystkich obywateli, którzy zachorują poprzez sieć odpowiedniej opieki zdrowotnej na terenie całego kraju i procedury, które zostały teraz zaktualizowane i które przedstawiał minister Niedzielski, a z drugiej strony pilnować gospodarki w taki sposób, aby negatywnymi skutkami rozwijającej się epidemii nie były osoby, które prowadzą działalność gospodarczą, czy które na przykład nie mogą przyjść na planowe zabiegi do szpitali. W związku z tym te dwa filary, tą taką równowagę pomiędzy bezpieczeństwem zdrowotnym, a z drugiej strony bezpieczeństwem gospodarczym staramy się wdrażać i to widać zresztą nawet w tych ocenach międzynarodowych. Polska właśnie na tych wykresach, jeżeli chodzi o sposób opieki nad obywatelami, a z drugiej strony troską o gospodarkę, znajduje się w absolutnej czołówce.
Bardzo dziękuję za rozmowę państwa i moim gościem. Dzisiaj był rzecznik rządu, minister Piotr Müller. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.